studiu Ewa Okońska, witam Państwa. Dziś w naszym wakacyjnym cyklu Dowód, historia pensjonatu Sanato w Busku-Zdroju. Zapraszam.
Dowód. Historia świętokrzyskich sanatoriów.
Odkąd przyjeżdżam do Buska-Zdroju, to zawsze wzdycham do pensjonatu Sanato, bo lubię architekturę przedwojenną i uwielbiam tę atmosferę, która tutaj się zachowała. Bardzo chciałbym tutaj kiedyś zamieszkać z najlepszymi życzeniami. Gorące i szczere podziękowania dla właścicieli i pracowników pensjonatu Sanato za opiekę nad moją żoną. Życzę Państwu, żeby taka miła, serdeczna i rodzinna atmosfera trwała zawsze. Serdecznie dziękuję za przemiłe spotkanie w kawiarence Sanato. Do zobaczenia. Specjalne podziękowania składam właścicielom Sanato za dobrą organizację, estetykę i komfort pokoju oraz współpracę całego personelu ze sobą nawzajem. Proszę o rezerwację na 2010 rok na czerwiec. W tej chwili właścicielem Sanato jestem ja, Katarzyna Gadowska. Wcześniej był mój tata, ale tata zmarł niestety w zeszłym roku, no i przeszło na spadkobiercę. I prowadzimy to razem teraz z moim synem starszym. Młodszy się uczy też w firmie, także rodzinny biznes nadal się kręci. Od razu się nazywało Sanato. Wuj tak nazwał. Sanato było wybudowane w 1929 roku. W tym czasie pensjonatów o takiej nazwie w Polsce było kilka, bo było Sanato w Zakopanem, w Moszynie, w Busku, w Iwoniczu i chyba gdzieś, no na obecnej Ukrainie tam był jakiś jeszcze Sanato, ale już nie pamiętam gdzie. A potem tak sobie jakoś czytałam historię II Rzeczpospolitej, a wujek był w ogóle zwolennikiem Józefa Piłsudskiego. No i to się zbiegło z sanacją. Tak mi się wydaje, że to jednak ma coś z tym wspólnego, a oprócz tego Sanato to jest uzdrowienie. Pensjonat Sanato został wybudowany przez moją rodzinę, moją babcię, moją ciocię, mojego wuja. W 1929 roku został otwarty i tutaj przyjeżdżali goście. Była umowa z Kasą Chorych wtedy podpisana. A oprócz tego różni inni goście przyjeżdżali, tacy jak aktorzy. No, przede wszystkim Solski bywał w Sanato i pisał do ciotki listy z wierszami. Była Smosarska, była po wojnie już Mieczysława Ćwiklińska. To Sanato było przed wojną bardzo nowoczesnym budynkiem, bo była i woda w każdym pokoju, były umywalki, no, telefon był, no więc to było bardzo nowoczesne sanatorium. Przybywali ludzie zamożni, mamy książki meldunkowe, na szczęście RODO wtedy nie było. I możemy je obejrzeć tam. No, trochę historii poznać z tych książek meldunkowych, bo tam na przykład jest ziemianin, jest napisane, że to jest ziemianin wyznania rzymskokatolickiego z żoną i ze służbą, bo to się tak wtedy jeździło, no to jak już się przyjeżdżało na te 3 tygodnie do Buska, no to już cała wyprawa była, to nie było tak, że się wsiadało w samochód i w 5 godzin powiedzmy w tej chwili z Gdańska można do Buska przyjechać, prawda? Służba mieszkała na 2. piętrze, pokoje takie lepsze pokoje były na 1. piętrze, a jeszcze za Sanato był taki budynek gospodarczy piętrowy, no i tam też czasami mieszkały te osoby, które pomagały swoim państwu. Wuj pracował tutaj od 1929 roku jako naczelny lekarz uzdrowiska. Potem otworzyli tutaj pensjonat, ciotka to prowadziła. Ciotka zresztą moja była bardzo towarzyska, prowadziła gości, jak to mówiła jej przyjaciółka, jak kwoka do muszli na dancingi, bo tam się odbywały dancingi, więc Moja ciocia tam zawsze gości prowadziła i nimi się opiekowała. Fajne były czasy, zresztą dużo gości po wojnie przyjeżdżało też jeszcze do naszego domu i ja już jako dziecko ich poznałam. Dyrektor Byszewski, który był przed wojną dyrektorem uzdrowiska, mój wuj i pan Rokosz, to były trzy osoby decydujące o rozwoju uzdrowiska. To byli ludzie bardzo zaangażowani. No, a wuj jako naczelny lekarz uzdrowiska bardzo dbał o to, żeby uzdrowisko się rozwijało, żeby Polacy jeździli do polskich uzdrowisk. Zresztą to jest napisane w takich założeniach do rozwoju uzdrowiska, które po nim zostały. Żebyśmy dbali o to, co mamy polskie, żebyśmy wydawali pieniądze w Polsce, żebyśmy starali się jak najlepiej rozwijać. Cieszyło go to, że coraz więcej powstawało budynków, pensjonatów w uzdrowisku, że coraz więcej gości przyjeżdżało. Zresztą plany miał bardzo szerokie. I te plany zostały. On w 1939 roku w sierpniu zgłosił się do wojska w Tarnowie na zgrupowanie sam niewzywany, bo był lekarzem wojskowym jednocześnie. No, a potem został aresztowany razem z tymi żołnierzami, bo on prowadził szpital wojskowy i w Busku koło Lwowa został aresztowany przez NKWD razem ze szpitalem. Kogo mógł, to zwolnił. Ci ludzie wrócili tutaj do Buska i stąd wiemy, że Sowieci go prawdopodobnie aresztowali. Został zamordowany w Katyniu. Z tego, co tata mi opowiadał, to w czasie wojny w 1939 roku, jak wkroczyli Niemcy, to zrobili w salonie, z tym pięknym wykuszem zrobili garaż dla motocykli wojskowych. Na pierwszym piętrze przebywali żołnierze niemieccy, bo pierwsze piętro, tu były podwójne drzwi, było cieplejsze, bo pensjonat na zimę był zamykany. A na drugim piętrze byli wzięci do niewoli jeńcy polscy, żołnierze polscy. Przez jakiś czas w 1939 roku tak to wyglądało. Potem jeńców się pozbyto, tu już nie było tych jeńców, nie wiem, czy przewieźliono ich dalej do jakiegoś stalagu czy oflagu, gdzieś ich po prostu stąd zabrano. I Niemcy tu cały czas stacjonowali przez całą wojnę. Pozwolili ciotce przyjmować gości. Chyba jest jedna książka meldunkowa z 40 lat i tutaj byli goście, także Niemcy pozwolili prowadzić pensjonat, jednocześnie tutaj stacjonowali. I w tym samym czasie moja ciotka z moją babcią przechowywali tu też Żydów pod okiem Niemców, to znaczy za ich plecami oczywiście. Ciotka w ogóle była żołnierzem Armii Krajowej. Ostatnio rozmawialiśmy z tatą jeszcze przed taty śmiercią. Opisał całą sytuację. Na samym początku przechowywał tutaj Zuckermana, właściciela Bristolu. To był tutaj przechowywany, przeżył. Była przechowywana pani, nie wiem czy mogę mówić nazwiskami, bo to tam podobno było zastrzeżone, taka pani z dzieckiem, która też oczywiście przeżyła. Potem mieszkała w Berlinie Zachodnim i mojej ciotce do końca życia wysyłała paczki, bo ciotka była chora na cukrzycę i insulinę jej przesyłała. Do końca życia jej przesyłała tą insulinę. Zresztą różne te paczki z Berlina Zachodniego, jak przychodziły, to była cała atrakcja. Jej syn mieszka w Polsce. Była taka pani, też Żydówka, którą ciotka przechowała. Po wojnie też napisała kartkę z Czech, dziękując ciotce za uratowanie życia. Zresztą ona już niedługo później zmarła po prostu. W czasie wojny przechowywała tu ciotka też pana, który był muzykiem, pianistą, jazzmenem i po wojnie został pierwszym szefem Radia Wrocław. Miał też swój zespół jazzowy. No i to był jeden z właśnie z tych przechowanych Żydów, których ciotka tu pomogła przetrwać wojnę. Ciotka też negocjowała z Niemcami wypuszczenie rodziny lekarza żydowskiego z getta w Busku. I tam były dwie córki, żona. Niemcy zażądali, że one mogą wyjść. Oczywiście to nie było za darmo, bo tam musieli fundusze na to zbierać, żeby Niemcom zapłacić, ale ojciec musi zostać. I to był taki wybór No one dokonały tego wyboru, ta rodzina dokonała tego wyboru, kobieta, ta matka z dwójką córek się uratowały. Także tutaj się naprawdę działy historie. Organizowano koncerty na przykład, przychodzili ludzie z Buzka, mimo że to byli Niemcy, te koncerty były organizowane i były zbierane wtedy pieniądze właśnie na Żydów, na ratowanie Żydów, bo tu była cała siatka ratująca Żydów w Buzku.
Oczywiście Niemcy tolerowali te koncerty i tak dalej, nie wiedząc, jaki jest cel.
Tak, tak, oni tolerowali, nie wiedzieli, o co chodzi. W każdym razie to wszystko było naprawdę niesamowite. Moja ciotka Irena Budzyńska to była kobieta naprawdę, która miała charakter. To była kobieta odważna, twarda, potrafiła sobie jakoś tak to wszystko zorganizować, poradzić z tym. No była jeszcze taka pani, też Żydówka, która pracowała jako taka pomoc, nadzorca nad pracownikami, ale była tak ostra, no, że się w końcu wystraszyły tutaj babcia z ciotką i decyzja była taka, że pójdzie do gospodarstwa na górze, muszą ją przenieść, bo się bali, że w końcu któryś pracownik nie wytrzyma i doniesie. No więc ją stąd po prostu zabrali. Tak mi mówił tata, no bo bardzo tutaj krótko trzymała personel, żeby pracowali uczciwie. Wie pani, to było coś niesamowitego, no. Wojna się skończyła i do 49 roku ciotka z babcią prowadziły jeszcze pensjonat. Ćwiklińska między innymi przyjeżdżała w tym czasie i pani Korolewicz-Wajdowa była też w tym czasie, bo nawet zdjęcie jest, ale to już jest powojenne właśnie zdjęcie. I prowadziły ten pensjonat do 49 roku, a w 49 roku na wiosnę wkroczyło UB i z karabinami wygoniło moją ciotkę i moją babcię z pensjonatu, zajmując pensjonat bez, nawet się spakowało. Nie mogły. Wszystko, co było w pensjonacie, zostało. No i tak się skończyła historia pensjonatu w rękach naszej rodziny. No moja ciotka UB, znaczy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego wtedy, wypłacił jej odszkodowanie. Zresztą to było po prostu znikome odszkodowanie. Jednocześnie zabrał jej rentę za męża. Więc z jednej strony dali, z drugiej zabrali. No i ciotka poszła do gospodarstwa, tam na górze w Buzku mieliśmy dom, był stary dwór, no i tam się przeprowadziły. No i mieszkały tam, sprzedając resztki ziemi, które tam zostały po gospodarstwie, no i z tego się utrzymywała, że po prostu przez lata, no ale też komuniści w gminie blokowali tą sprzedaż, różne rzeczy zmienili, plan zagospodarowania miasta, żeby nie można było podzielić na działki, różne takie akcje się odbywały. No jakoś sobie radziła, no do 76 roku, gdzie pod samym domem zaczęto jej wywłaszczać taki sad duży, hektarowy, z budynkami gospodarczymi, które dzierżawiła Herba Polowi. No tak w zasadzie pieniądze się zaczęły kończyć. Było bardzo ciężko, a potem poszła do gminy załatwiać coś. No i tak się zdenerwowała właśnie z okazji tego wywłaszczenia, dostała zawału serca i potem zmarła. No. W gminie dokonała żywota, w urzędzie gminy. No a babcia żyła jeszcze 4 lata dłużej, no i też zmarła. No i tata, tu przenieśliśmy się, bo myśmy mieszkali w Bielsku, rodzice pracowali, mieli dobrą pracę w Bielsku, no ale trzeba było się przenieść i zająć się, no o pensjonacie nawet żeśmy nie myśleli wtedy, no po prostu był w rękach MSW, no to był. No i resztką tej ziemi tam trzeba było uprawiać, no nie było budynków, nie było nic, bo wywłaszczone. Kiedyś przyjeżdżam ze studiów, wchodzę do pokoju na górze, a tam taka gruba warstwa czegoś leży. Ja mówię, co to jest? Tak a to była gryka zebrana z pola, nie było gdzie suszyć, to w pokoju żeśmy suszyli. No takie były akcje, no ale jakoś się udało przetrwać. Te wtedy było już sanatorium MSW Sanato. To już przyjeżdżali goście wybrani oczywiście. Mieliśmy w salonie konsumy, czyli sklep specjalnie dla pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z kiełbasą, z szynką. Wtedy, kiedy wszyscy stali w kolejce, to tak dla młodych ludzi, żeby nie myśleli, że było łatwo. I tylko uprawnieni byli do jedzenia takich frykasów. SB-cy, ZOMO-wcy potem, Humera widziałam. Ja osobiście widziałam tutaj Humera, był na kuracji tego kata powstańców warszawskich między innymi. No i tacy sobie tutaj przyjeżdżali, odpoczywali po swojej ciężkiej pracy w więzieniach. No i w 90 roku wystąpiliśmy... 91, nie pamiętam dokładnie, w każdym razie już był minister Kozłowski.
Pierwszy minister spraw wewnętrznych po tych przemianach, 89 roku.
No i wystąpiliśmy do niego o zwrot pensjonatu. No, sprawa się toczyła. W 93 roku dostaliśmy decyzję o tym, że pensjonat został przyjęty z rażącym naruszeniem prawa. No i pytanie było takie, co teraz? MSW się działo dalej. No to wystąpiliśmy o eksmisję sanatorium MSW. No i się zaczęły procesy. 2 miliony złotych musieliśmy zapłacić za to, że 40 lat czy 50 lat MSW siedziało w pensjonacie, nie płacąc czynszu. Bo na samym początku, jeszcze w 49 roku jak weszli, przejęli ten budynek, to od tego czasu do roku 60, bo w 60 roku nas formalnie wywłaszczono, moja ciotka płaciła na przykład podatek od nieruchomości. Była niby podpisana jakaś umowa dzierżawy, ale z tego się MSW nie wywiązywało, bo oni pieniędzy za dzierżawę nie płacili. No, płaciła czasami za prąd, za wodę za nich płaciła. No takie było użytkowanie przez MSW. No, także moja ciotka no, miała trochę problemów z tym. No ale jeszcze do 60 roku walczyła i w 60 roku wywłaszczono ją. A rażące naruszenie prawa polegało na tym, że moja ciotka w pewnym momencie zgodziła się na sprzedanie tego pensjonatu MSW. A oni nie kupili, tylko ją wywłaszczyli. I w tym momencie złamali prawo. I to dopiero stwierdził minister budownictwa w 93 roku. No i wystąpiliśmy o eksmisję. Oni nas wtedy pozwali o nakłady poczynione w budynku, że to jest 1 000 000 złotych. Niby remontowali. No my mamy film, zresztą MSW też robiło film w tym samym czasie. Film w czasie przejmowania przez nas budynku. Szły 2 kamery. Pokój po pokoju, pomieszczenie po pomieszczeniu było filmowane. No konia z rzędem, kto zobaczy tu remont. Bo jak na drugim piętrze puściliśmy wodę w łazience, to lała się na parterze. To była kwestia naprawdę nawet nie 5 minut, jak mieliśmy już zalaną łazienkę na parterze. Tak tu były zrobione remonty. I za te remonty, za te okna, bo chcieliśmy na zimę zdomknąć okna, to się nie dało. Myśmy całe gazety zwijali w rulon i wciskali w szpary, bo tam takie dziury były. Zdewastowany pensjonat. Wszystkie pstryczki elektryczne, puszki elektryczne były powyrywane ze ściany. Pstryczki elektryczne, to jak się wchodziło do pokoju, się chce zapalić światło, to mieliśmy 2 kable sterczące. W każdym pokoju. Umywalki powyrywane, syfony powyrywane, ubikacje porozwalane, nawet drzwi z dziurami do pokoi. Za to zapłaciliśmy 2 miliony złotych plus te 50 lat, które oni tu siedzieli. I tak to wyglądało. Ten tynk został, którego nie było. Remontujemy powoli. Dość długo blokowano nam rozwój przez to, że z tyłu działkę chcieliśmy wykupić, wziąć w dzierżawę. No to do 2012 blokowano nam możliwość zakupu tej działki. Ona należała do MSW. Oni płacili za to czynsz. Tam była stołówka, która zgniła. Była zdewastowana. Naprawdę szczury tam latały. Same. No i dopiero w 2012 roku, jak napisałam pismo do starosty, że to jest mienie porzucone, wtedy się ogarnęli. No i mogliśmy za zgodą wojewody wykupić tą działkę i zacząć się rozwijać, także już restauracje mogliśmy rozszerzyć bazę zabiegową. No i w tej chwili już mamy wszystkie zabiegi, restauracje, mamy stołówkę dla naszych kuracjuszy, także no po prostu pełen komfort. Kuracjusze, to jest mały pensjonat, jest tylko 42 osoby, cisza, spokój i każdy jest indywidualnie traktowany. Tak jak powinno wyglądać leczenie uzdrowiskowe. Bo tu chodzi też nie tylko o wymoczenie się w siarce, ale i psychikę. Ludzie muszą odpocząć. I my to po prostu dajemy. My mamy tą możliwość.
Co roku, na przełomie czerwca i lipca, w Sanato mieszka Artur Jaroń, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego imienia Krystyny Jamros z żoną Jolantą.
Lokalizacja bardzo dobra jest tego hotelu. Mieszkamy tam od 23 lat i z tego miejsca chciałabym serdecznie podziękować pani Katarzynie i Krzysztofowi Gadawskim, którzy nas przyjmują bardzo, bardzo serdecznie, stwarzają rodzinną atmosferę.
Sanato to także miejsce kawiarenek, spotkań z gwiazdami.
Fajna forma spotkania bezpośredniego z artystami, gdzie można sobie porozmawiać nie tylko o muzyce, ale i o ich życiu, o ich planach. Teraz jesteśmy w salonie Sanato, prześlicznym pomieszczeniu i tutaj odbywają się koncerty także z uczniów ze szkoły muzycznej oraz próby z artystami, ponieważ w czasie festiwalu nie ma gdzie ćwiczyć za bardzo, bo się odbywa szereg imprez towarzyszących, więc tutaj szczególnie mąż ćwiczy z artystami, robi próby, gdzie znajduje się przepiękne, lazurowe pianino. Ono już jest tutaj parę lat. Zostało kupione dzięki namowie męża i udostępnione dla artystów w czasie festiwalu.
Jesteśmy teraz w ogrodzie, który pilnie tutaj uprawiam. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie, ale są dwa oczka wodne, są woliery dla papug. Powiększamy wolierę, no tam siedzą moje papugi, a królik jest tu. Królik jest w liliowcach.
Schował się.
O, widzi pani Rudzielca? Goście chętnie przychodzą, oglądają. No, ogród jest kolorowy. Żab mamy niesamowicie dużo, kumkają. Na wiosnę i teraz nawet tak, które się odzywają zielone, to mają chyba w tej chwili lęgi. No przez jakiś czas mieliśmy też dwa zaskrońce. Przychodziły żab, było mniej, bo je zjadały, no i ryb. No i goście tutaj bardzo lubią przesiadywać. No ale są bardzo sympatyczne żabki. Rybki też są, ale się pochowały w ten upał.
Prawda, nie jestem piąty raz. Jeszcze mało z tym drugi rok koleżanki dwie sprowadziłam. Ponieważ, proszę panią, jest tu bardzo dobrze, bardzo czyściutko, doskonała obsługa.
A skąd panie w ogóle przyjeżdżają?
Z Warszawy.
Z Warszawy jesteśmy. Pięknie zagospodarowany jest obiekt. Przyjemnie oko spojrzeć na wszystko, prawda? No i rehabilitacje są odpowiednie. Zadowolony jestem z rehabilitacji, z wyżywienia. No bo takie domowe, smaczne, dobre jedzenie.
Cały rok
tak, zadbane jest.
Ja tu przyjeżdżam, jak jeszcze mogę powiedzieć, pustynia była, gdzie tylko był jeden taki wodosik i ta kobieta chodziła i tutaj pan jeden był. Ej, proszę pani, wszystko to jest wypracowane jej rękami. Ja w ogóle podziwiam zmysł, proszę panią, ogrodniczy szefowej. To jest tyle nasadzeń, jak ja przyjechałam, to tu była prawie pustynia, tak?
No to Marturcja jadalna.
Tak, tak, tak.
No. Rukolę mamy swoją, a tu jest pensjonat dla owadów. Tu mamy specjalne takie pniaczki, w których są wywiercone dziurki i pszczoły murarki składają tam jaja, robią sobie takie norki, gniazdka. Na drugi rok się po prostu wylęgają młode, a pszczoły murarki są bardzo pracowite, bardziej pracowita niż pszczoła miodna, a mało tego, nie jest agresywna. One nie kąsają, one nie żądlą. A oprócz tego jeszcze inne, bo tutaj widać, fruwają sobie różne inne owady. Także nie tylko pensjonat dla ludzi, ale i dla owadów.
Mają
prowadzimy
tutaj swoją przystań.
Tak.
audycji Dowód o pensjonacie Sanato w Busku-Zdroju opowiadali właścicielka Katarzyna Gadawska oraz Jolanta Jaruń i goście pensjonatu. Audycję przygotowała Ewa Okońska, zrealizował Tomasz Tamborski. Za tydzień zapraszamy Państwa do Szpitala Górka w Busku-Zdroju.
Dowód. Historia świętokrzyskich sanatoriów.